Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Koło Kina, a trzecim odcinku audycji Koło Kina do Kurno. Ja nazywam się Filip Grządowski i jestem studentem drugiego roku filmoznawstwa, a podczas tej trzyodcinkowej audycji postaram się opowiedzieć o twórczości francuskiej reżyserki Julie Ducournau. To jak już się rzekło, trzeci odcinek, tym razem skupimy się na laureacie Złotej Palmy z 2021 roku w filmie Titane. Powiedziałem skupimy, bo jest ze mną gość, wyjątkowy gość. Jest ze mną Filip Mańka, którego możecie znać z fanpage'a Łysy z Marvela. Zachęcam także do sprawdzania jego kanału na YouTubie, szczególnie materiału o Batmanie, w którym łączy ten jakże popkulturowy temat z nieco bardziej filmoznawczym podejściem, coś bardzo fajnego. I możecie też kojarzyć go z Twittera, gdzie prowokuje różnych ludzi. Także cześć Filip.
Cześć Filip, bardzo mi miło, że mogę być na tej wspaniałej audycji i no co, dzień dobry.
Tak, nie będziemy ukrywać, że znamy się dobrze i znamy się nie od dziś i nie od wczoraj. I dobrze pamiętam, że kiedy ja trafiłem na Ducournau, to w dużej mierze przez ciebie. I kiedy śledziliśmy zeszłoroczny festiwal w Cannes, byłeś dużym entuzjastą Titane, kiedy ja nawet nie wiedziałem, kim jest Julie Ducournau. A potem, no to co, wygrana Titane i oczekiwania nasze na nasz seans Titane na festiwalu Nowe Horyzonty. Pamiętasz w ogóle ten seans i ten festiwal?
Oczywiście, że tak. W ogóle to oczekiwanie na Nowe Horyzonty, na Titan było czymś wspaniałym, bo już w ogóle powrót do Cannes, jakby do oczekiwania tych filmów po pandemii było czymś wspaniałym, szczególnie, że zeszłoroczna edycja miała naprawdę wiele wspaniałych filmów i Titan, które wygrało Złotą Palmę, także w takiej, bym to powiedział, niespodziewanej wręcz niespodziewanym momencie i nikt się nie spodziewał po prostu, że ten film wygra, ale tutaj chyba tu główna zasługa leży po stronie Spike'a Lee, który nie rozczarował i moim zdaniem wybrał dobrego zwycięzcę, ale oczywiście, że tak, że pamiętam Nowe Horyzonty, wspaniały festiwal, wspaniali ludzie i myślę, że jeszcze lepszy seans tego filmu, który no jakby pochłonął nas, jakby już od początku pamiętam, że minęły te pierwsze sceny, już tak tylko patrzyliśmy po sobie, że no oglądamy coś naprawdę świetnego i także na sali kinowej dało się wyczuć taką euforię, to może nie, ale takie napięcie w powietrzu, że widzieliśmy, że część ludzi rzeczywiście jest taka zelektryzowana i wchłonęła już w ten świat, w tą wizję Ducournau, a część osób tego po prostu nie czuła i część osób wyszła z seansu, a nawet część osób jeszcze przed seansem postanowiła, że nie pójdzie na film, bo się bało tego, co już inne osoby mówiły o tej produkcji.
Tak, dokładnie. Zaraz wrócimy dokładnie do Cannes i do tego całego kontekstu, ale też trudno mi zapomnieć ten nasz seans wtedy w Nowych Horyzontach. To był czwarty chyba film tego dnia, więc bałem się, że zmęczenie da się we znaki, ale o dziwo był to najlepszy seans na tym festiwalu. Jeden z chyba najlepszych w ogóle w moim kinowym, krótkim i skromnym życiu. No i tak jak wspomniałeś, niesamowite doznanie, że siedzimy i nagle po 20 minutach tak 30 osób po prostu wstaje i wychodzi z sali i takimi grupkami zmierzali do wyjścia. Coś znakomitego. No i ta anegdota, gdzie jeden z naszych znajomych kupił bilet, ale po prostu bał się pójść na salę, bo przeraziło go, że ten film będzie tak obrzydliwy i taki straszny. Coś rzeczywiście pięknego. No coś, co sprawiło, że przynajmniej ja jakoś zakochałem się w tym kinie Ducournau i że tak fajnie spędzam czas teraz męcząc ludzi, żeby opowiadali o tych filmach. Ale wspomniałeś o festiwalu w Cannes i myślę, że trochę przypomnę też tym, którzy w ogóle nie kojarzą, o co chodzi, jakby kontekst tego festiwalu. To był bardzo imponujący konkurs główny, pełen wielkich nazwisk, ale też wielkich rozczarowań. No i Titany rywalizowało z fantastycznym Annette Lee Osaka-Raksa, bardzo dobrym A Hero. No chyba nie mogę powiedzieć, że Asghara Farhadiego po tym, co dzisiaj się dzieje, ale oprócz tego też Apichat Pamukkale-Warstakul i świetna memoria, rewelacyjne Drive My Car, które potem wygrało Oscara i każdy się tym filmem zachwycał kilka miesięcy po po Cannes, też po Nowych Horyzontach. No, rewelacyjny Red Rocket, przeciekawa Benedetta, gorączka srebrnikowa, o której też wszyscy mówią, no ale też rozczarowujący Kurier francuski Wes Andersona, czy tragiczne Bergman Island, absurdalny film. Nie wiem, może są jacyś obrońcy tego filmu na świecie, którzy wreszcie napiszą rozprawę i udowodnią, że świat się mili, ale wątpię, żeby to się wydarzyło. I tak jak wspomniałeś, przewodniczącym jury był również mój umiłowany Spike Lee. I jeśli ktoś nie wie, kim jest Spike Lee, to niech natychmiast włączy ten podcast i włączy Do The Right Thing. Niesłychany film. Spike Lee to bardzo żywiołowy i energetyczny reżyser i równie energetyczna postać, która robiła awantury, kiedy na przykład Oscara za najlepszy film sprzątnął mu sprzed nosa Green Book. I festiwal w Cannes, a raczej ceremonia zamknięcia, również przebiegała w stylu, który nie odbiega od codzienności Spike'a Lee. Kiedy podczas gali, na której przyznaje się Złotą Palmę, prowadząca Doria Thier zapytała Spike'a Lee o wyniki pierwszej nagrody, to zdaje się były Złote Palmy dla filmów krótkometrażowych. Spike Lee uroczo zaczął czytać całe wyniki od razu, zaczynając od wyników konkursu głównego, tym samym spoilerując zwycięstwo Titane. Pamiętam, że oglądaliśmy wtedy ten festiwal no równolegle, tak?
Tak,
i pamiętam,
tak.
Co się wtedy... Możesz o tym opowiedzieć? Jak w ogóle... Co tam się wydarzyło? Jak to przeżywałeś?
No jak to mogłem przeżyć? No to było coś absurdalnego, śmiesznego, ale tak bardzo w stylu Spike'a Lee i no co, no bawiła mnie po prostu ta cała reakcja Spike'a potem na to, co się działo wokół gali w dalszej części, bo wiadomo, że tutaj główny zwycięzca został zaspoilerowany i tylko obserwowaliśmy, jak Spike Lee siedział na tym krzesełku i po prostu trzymał się za głowę, nie dowierzał, co zrobił, ale mówię, no to było tak bardzo w jego stylu i jakoś tutaj nie mam wyrzutów o to, że zostałem zaspoilerowany, czy coś w tym stylu. Kocham go za to jego takie właśnie energiczne i trochę absurdalne podejście, czasem nawet w wywiadach, nawet po, chyba to było tak, że po Oscarach lub po jakiejś innej gali w roku, kiedy Black Klansman premierował, to też tam wielokrotnie w wywiadach lubił sobie tak popuścić, więc no co, ja uwielbiam Spike'a i bawiłem się świetnie na tej rozdaniu nagród na gali. I no co, jeżeli chodzi o zwycięzcę Titano, to w tym momencie jeszcze bardziej byłem zaciekawiony, co może nas czekać w samym filmie. Zwłaszcza, że no poprzedni film Dokurno również zelektryzował widownię i nie spodziewałem się, że no Cannes przyzna nagrodę Dokurno, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że opinie po Titan, te pierwsze opinie od dziennikarzy, chociażby Davida Eherlicha, którego no można nie lubić, a ja też za nim nie przepadam, też wskazywał na to, że Dokurno wcale nie zmieniła tego swojego stylu, wręcz podkręciła jeszcze bardziej go i tym bardziej cieszy fakt, że doceniono film, który no tak bardzo poróżnił wiele osób, nie? Poróżnił do tego stopnia, że ludzie wychodzili z sali, ale dla mnie to też tak personalnie jest taka kwintesencja kina, że to jeden film potrafi tak poróżnić osoby, że tak jak my we dwójkę byliśmy totalnie oczarowani tym filmem i już po 10 minutach wiedzieliśmy, że oglądamy coś naprawdę dobrego. Tak wiele osób po tych 10 minutach do nich to nie przemawiało. Ta wizja, ta cała konstrukcja, symbolika i no dla mnie to jest właśnie tym coś pięknego. Właśnie dla mnie to jest taka magia kina i cieszy mnie to, że mimo wszystko Cannes, które... No, myślałem, że raczej będą się trzymali takich trochę bardziej bezpiecznych produkcji, to nie, ale takich mniej tak bardzo kontrowersyjnych typu Titan. Postawiono na ten drugi wybór i to bardzo cieszy. Mam nadzieję, że w następnych latach, może nawet w tym roku, ponownie dostaniemy wybór, który jest tak bardzo nieoczywisty na pierwszy rzut oka.
Tak. W tym roku to kciuki trzymane są za I.O. i Jacka Murańskiego, który wystąpił w filmie Jerzego Skolimowskiego. Coś niepojętego, ale wróćmy do Titane. Wspomnieliśmy już o tych licznych migracjach na sali kinowej, a właściwie z sali kinowej. Pomów może trochę na początek o stylu. No, ja już o tym mówiłem przy okazji wprowadzenia do Julii Ducournau i przy okazji mięsa, ale tak jak wspomniałeś, tutaj wszystko jest jeszcze bardziej podkręcone i wzbogacone kolorami, o których też jeszcze dzisiaj powiemy. Ale pomówmy na początek o tej obrzydliwości i o tej jakiejś dezorientacji, dystansacji i empatii. Wydaje mi się, że jakby styl Titane na poziomie prowadzenia narracji, czy też rozwoju bohaterów, znaczy bardziej budowania sympatii do bohaterów, możemy nazwać radykalną empatią połączoną z efektami obcości. I to Kaja Klimek w swoim omówieniu Titane, które nawiasem mówiąc jest bardzo ciekawe ze względu na to etnograficzne, nazwijmy to, podejście, czyli chodzenie po DKF-ach i rozmawianie z ludźmi, jak oni to rozumieją. W każdym razie te liczne odruchy cielesne połączone z odbiorem kognitywnym, to znaczy czujemy się zdystansowani przez to, co dzieje się na ekranie, a jednocześnie czujemy jakby jakieś emocje do tych bohaterów i chcemy dla nich dobrze, mimo iż ta Aleksja jest morderczynią i zabija kolejnych ludzi, a czujemy, że to jakiś upadek człowieka i to zniewolenie tak naprawdę przez metal i przez samochód, i że potrafi odnaleźć tylko tam siebie. No, co sądzisz o stylu tym Titane, o tej obrzydliwości? Czy ten film jest w ogóle dla ciebie obrzydliwy? Czy zgadzasz się z tym, że filmy Ducournau są obrzydliwe?
Ja jeszcze chciałbym nawiązać do pierwszej sceny, czyli sceny w samochodzie, bo ja uważam, że to jest bardzo istotna scena w kontekście jakby wymowy całego filmu, bo myślę, że nie jeden twórca mógłby popaść w taki schemat, że Aleksja stała się taka poprzez wypadek, poprzez tą płytę, że było już, że dopiero po tym wypadku stała się tą morderczynią, jakby ta psychika wtedy jej tak zaczęła ulegać no, deformacji i no, zaczęła się zmieniać po prostu na złe. To mogło być taka klisza, a tak naprawdę już pierwsza scena nam pokazuje, że ona już od dziecka miała ten swoje podejście takie do życia, już wtedy została nam nakreślona jej relacja z ojcem i to, jaką jest osobą, i wydaje mi się, że to jest taki szczegół, który buduje już nam od początku tą bohaterkę, która nie popada w jakieś klisze, i myślę, że to jest naprawdę istotne w ramach, mówię, wydźwięku całego filmu. To jest też rzecz, która mi się od razu tak zwróciła na uwagę po pierwszym seansie. Ale jeżeli chodzi o twoje pytanie, czy film jest dla mnie obrzydliwy, czy twórczość Ducournau jest dla mnie obrzydliwa, wiesz co? Tak i nie. Wydaje mi się, że znacznie bardziej obrzydliwe były jej poprzednie filmy od Titan i myślę, że też my przyszliśmy na seans na Nowych Horyzontach z takim nastawieniem, że no tutaj Ducournau na pewno poleciała i będziemy oglądali ciągle tylko jakieś sceny obrzydliwości. Myślę, że dlatego, że też osoby wychodziły po tych pierwszych 20-30 minutach, które mogły na to nastawiać, nie? Pod pewnym kątem, że ten film w dalszej części również będzie taki. No i te reakcje osób z scan czy z poprzednich seansów jakoś też na to nastawiały. No ale tak nie było i Titan przez te pierwsze 20, no 30 minut może, to jest takie kino, które rzeczywiście potrafi obrzydzić widza scenami śmierci czy jakimiś innymi scenami z początku, jak Aleksja z tą aktorką, bohaterką graną przez aktorkę, która grała w wcześniejszych filmach Ducournau.
Justine, a aktorka to tak, Grans Marier.
Tak, gdzie kolczyk przy sutku jakby związał się z włosami i właśnie tego typu sceny już tam tak pobudzały tą obrzydliwość tak od samego początku. No ale wraz z postępem fabuły dalej, historii, powoli przemija i wiadomo, że jakby no to nie jest tak, że mamy nagle dekonstrukcję i klimat filmu zmienia się o 180 stopni, bo no w dalszej części filmu również mamy obrzydliwe sceny, jak chociażby sama ciąża. Tak da się wyczuć, że po tych 20 minutach, 30 no następuje takie pewne przełamanie i tutaj Dokurno trochę stara się wejść w trochę inny klimat. Ale, no tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że bardziej obrzydliwe były jej poprzednie filmy, czyli Junior i Mięso. Chociaż tutaj, mówię, jak pojawiały się takie sceny bardziej brutalniejsze w Titan, między innymi ta scena śmierci z początku, to, to rzeczywiście to też tak robiło wrażenie pod kątem tej no obrzydliwości dla widza, ale a także ta sama ciąża oraz to, jak Aleksja sama z siebie tak nadawała sama sobie ból.
Tak, zgadzam się i też dodam z tym, że zgadzam się z tym, że po tym początku, nazwijmy to tych morderstwach, no rzeczywiście trochę się uspokajamy i no i zostajemy, poznajemy Vincenta, który jest tą najbardziej ludzką postacią, o tym też będziemy mówić i zaczynamy taki film, no tak jak Julia Ducournau nazywa swoje filmy skrzyżowaniem body horroru, komedii i dramatu, no to tutaj jest jakiś dramat rodzinny i zwykłe życie, obyczajówka tak naprawdę, chociaż też nie do końca normalna. Ale wracając
Wiesz jeszcze, która scena tak dla mnie dobrze to pokazuje, która właśnie jest dla mnie takim przełamaniem? Jest to scena, gdzie podczas obiadu Aleksja chciała uciec i nagle słyszymy, jak włącza się muzyka i w ramach, i te, w poprzedniej, jednej z poprzednich scen na początku w tej morderstwach w domu również no, była podobna sceneria, muzyka się włączyła też w takiej, bym to powiedział, radosnej wręcz oprawie, obserwujemy te zabójstwa popełniane przez Aleksję i tutaj również się tego spodziewaliśmy, bo nagle włącza się przy obiedzie muzyka i kamera powoli najeżdża na postać graną przez Vincenta i no widzimy, jak on zaczyna tańczyć i to jest takie przełamanie tego naszego tej naszej wiedzy z poprzedniej, no jakby z poprzedniej części tutaj filmu. Myśleliśmy, że dojdzie do zabójstwa i nagle tutaj mamy takie przełamanie emocjonalne i widzimy, że no Ducournau tutaj się bawi także oczekiwaniami widza i tym, co w dalszej części filmu możemy zobaczyć i o czym film tak naprawdę będzie.
Tak, zgadzam się. Ta scena, którą przywołałeś, jest świetnym żartem montażowym. Każdy spodziewa się, że no zaraz znowu się zacznie i okazuje się, że to muzyka diegetyczna i że po prostu Vincent postanowił tańczyć. Coś rewelacyjnego. Wracając do właśnie horrorowych, body horrorowych tropów i stylu, jakby Julia Ducournau w wywiadach czy w Q&A na różnych festiwalach znowu została zapytana, skąd pomysł na film. I tym razem po prostu powiedziała, że to był sen, w którym śniło jej się, że kobieta urodziła właśnie dziecko z samochodem, czy jest w ciąży z samochodem, no i zastanawiała się, jak do tego mogło dojść. I o tym właśnie swoim śnie chciała powiedzieć wcale. No i właśnie ta ciąża i to body horrorowe podejście do ciąży jest tutaj strasznie ciekawym wyznacznikiem stylu, że znowu body horror służy czemuś. I rzeczywiście, tak jak w omówieniu mięsa, rozmawiałem o tym z Adamem, że jest to trochę posthorrorowe, chociaż też nie do końca, ujęcie, które sprawia, że ten ból i cierpienie i zniszczenie ciała jest metaforą jakiegoś prawdziwego problemu, prawdziwego i takiego bliskiego problemu. No i to przypomina trochę Dziecko Rosemary Romana Polańskiego, gdzie też ciąża nie była co prawda body horrorem, a po prostu to był demon, ale no to zniszczenie ciała i te pękające skóry i ten smar, który się wylewa z brzucha Aleksji, to myślę, że warto o tym powiedzieć w przypadku stylu. No i też jak już mówimy o autach i o stylu, często jakoś wpycha się Julia Ducournau w te porównania z Cronenbergiem. No i tutaj rzeczywiście ciekawe jest Crash. No, rzeczywiście Aleksja na początku filmu może przypominać trochę bohaterkę Crash. Mówię o filmie Crash, Niebezpieczna prędkość z 96. W tym filmie, w którym bohaterowie muszą rozbić auta, by osiągnąć orgazmiczną przyjemność i to jest ich jedyny sposób na zadowolenie. To jest najlepszy film Cronenberga, tak w ogóle. No i właśnie to trochę to przypomina te sceny, gdzie ona tam tańczy na tej masce samochodu, albo wspominałeś o tym kolczyku. Także myślę, że jakoś w taką ramę ubraliśmy styl, jaki Dukurno jest w Titanie. I też o tych charakterystycznych scenkach dla Dukurno do tego jeszcze wrócimy. Ale wspomniałeś o tej scenie otwierającej, gdzie jeszcze Justine jest małą dziewczynką. Chciałbym, żebyśmy szczególnie pochylili się nad tą kolejną sceną, czyli tą pierwszą, nazwijmy to, przed tym prologiem. Nawiasem mówiąc, to chyba moja ulubiona scena w ogóle z zeszłego roku. I chodzi oczywiście o scenę po planszy z tytułem, gdy Alexia tańczy na samochodzie do The Winked Death. Ty też całkiem lubisz tą scenę, prawda?
Tak, ja mówię, ja bardzo lubię całą sekwencję otwierającą od tej sceny samochodem z małą Alexią, także od tych pierwszych napisów początkowych, które już nam pokazują na zbliżeniach wnętrza samochodu, tam cieknący olej, także w takiej quasi horrorowej trochę konwencji i uważam, że to jest bardzo dobre pokłosie tego samego wstępu, gdzie na tym one-shocie obserwujemy ten taki bardzo męski świat, prawda, samochody, dziewczyny, tak naprawdę jeszcze też mamy tą postać Justine, tak, która też przez chwilę była tam obmacywana i no, obserwujemy tak naprawdę bardzo taki męski świat i nagle dochodzimy do momentu tańca Alexi na samochodzie. No, cudownie to było wyreżyserowane, także no, to jest dobry start dla samej drogi Alexi na przestrzeni całego filmu i tego, że przechodzi no, od tak naprawdę tej kobiety, która tak emanuje seksapilem i jest takim obiektem pożądania w oczach mężczyzn, czego przykładem jest jedna z późniejszych scen. Tak, no to była naprawdę świetna scena i dobre otwarcie także pod kątem takim realizatorskim, bo no już wtedy dało się zobaczyć taki wizualny upgrade, że tak się wyrażę, pod kątem reżyserii Dukurno względem poprzedniego filmu, bo oświetlenie i kolory w tej scenerii były naprawdę bardzo dobrze użyte i to wyglądało naprawdę ładnie.
Tak, pamiętam, że siedząc wtedy w Nowych Horyzontach zostałem doszczętnie oczarowany. Całość zaczyna się od tego świetnego montażu, gdzie od małej Alexi, która całuje samochód, rytmicznie przechodzimy do bitu Donkey to Death i Alexia przemierzając kolejne, może nie skrajnie, ale bardzo rozerotyzowane jakieś targi samochodów, poprawianie szminki w lusterku, czy przebitka na Justine, czy też zbliżenie na lwa na kurtce. No i wreszcie widzimy jego, ten samochód, czyli Cadillac, który sam sobie może i piękny, ale to jak pomalowane sprawia, że trochę trudno traktować to wszystko na poważnie. I jasne, z jednej strony pojawia się tu ogień, motyw, który powróci potem w postaci strażaków z Vincentem na czele, ale te wszystkie płomienie na masce przypominają bardziej jakiegoś Hot Wheelsa niż auto, którym rzeczywiście by ktoś jeździł. I świat, jaki został przedstawiony, a właściwie budowany jest w tej scenie, rozumiem, nie do końca jako parodię, ale jako lekko pastiszowe i zdecydowanie kolorowe kobiece spojrzenie na męskie spojrzenie. A więc znowu wracamy do koncepcji Laury Mulvey i Patrycji Łodę, o której już wspominałem przy okazji Mięsa. No, trudno traktować to auto poważnie. To jest jedna wielka zabawka. Potem okaże się, że zabawka dla nieco starszych. I cały ten świat to przesadzone i przestylizowane wyobrażenie męskiego świata. Wydaje się, że Dukurno przedstawia tutaj świat z perspektywy tego męskiego spojrzenia, o którym pisała Mulvey, czyli Justine i Alexia, no, Może sama, Justin, o tym, dlaczego to za chwilę. Czuję na sobie męskie spojrzenia. Do tego dochodzi ten komiczny moment proszenia o selfie, czy ten dziwny gość, który goni Aleksję. I to rewelacyjne Doing It to Death w tle również jest dość sugestywne. I tak, piosenka, której treść jakoś koresponduje ze sceną, to wcale nie jakiś przesadnie wyszukany środek filmowy, ale wydaje się, że przynajmniej tutaj nie zostało to nadużyte. I może wynika to trochę z tego, że wszystko inne jest w tej scenie przesadzone. Także Dukurno konstruuje niemęskie spojrzenie na męskie spojrzenie. Radykalizuje tą męską perspektywę, o czym też trochę wspomniałeś. Pierwsza scena to ten radykalny i drastyczny podział na dwie płcie, w której jedna dominuje drugą, po to, by na przestrzeni całego filmu, zaczynając już od pierwszej sceny morderstwa, walczyć z tym światem i pokazywać, że jest w nim coś więcej. Nie wiem, co o tym myślisz?
No, ja się zdecydowanie z tym zgodzę. No tutaj ten podział jest bardzo, bardzo widoczny. No i nie bez potrzeby zaczynamy jakby film od tego bardzo męskiego świata, gdzie ten podział rzeczywiście jest tak bardzo widoczny i gdzie no Aleksja jest sportretowana w takim świetle, a nie innym, zwłaszcza potem z tą sceną pierwszego zabójstwa, z tą sceną, w której no ma jakiegoś tam psychofana, który tam mówi, że ją kocha. No i potem to jest bardzo skutecznie coraz bardziej obdzierane z tych szat, z tych podziałów i te granice zacierają się wraz z postępem fabuły, z postępem samej historii. Widzimy, jak no, prawda, ten heteronormatywny pogląd na świat również ulega takiej pewnej zmianie pod wpływem no tutaj reżyserii Dokurno, jej prawda, wpływu na postacie w tym filmie, które pomimo tego, że nadal są osadzone w takim bardzo męskim świecie, bo z jednej strony no mamy tą pracę strażaków, która jest tak, no to jest bardzo taka męska robota, bardzo taka heroiczna, ale z drugiej strony nadal te granice między tą męską a kobiecą perspektywą na świat i tymi podziałami, patriarchatem, no nadal są jakoś tutaj burzone przez reżyserkę. I to jest moim zdaniem tak. Fajnie to wybrzmiewa, głównie też przez to, jak płynnie to przebiega wraz z postępem historii. I no właśnie ta pierwsza scena z tym samochodem, z tym tańcem, no stanowi taką dobry setup pod resztę historii i jak to potem ulega przemianie, zwłaszcza pod kątem wizualnym samej Aleksji, która no przechodzi ogromną metamorfozę wyglądu od pierwszej tam do ostatniej sceny.
Tak, i takim drugim aspektem tej sceny, który wiąże się trochę z tym, co powiedziałeś, jest uwięzienie Aleksji w tej, o czym też wcześniej trochę mówiliśmy, uwięzienie Aleksji w zmysłowości jedynie z autami. I wydaje się, że zbliżenie z autem, w tym przypadku taniec, ale również późniejsza scena seksu, czy też kiedy, no, wspomina się o tym metalowym kolczyku, eksponuje ten koszmar. I tak jak już wspominałem o Crash, tak tutaj dzieje się to wszystko bardzo podobnie. Tak samo widzimy też, że i z rodzicami, i z innymi ludźmi wychodzą jej kontakty bardzo średnio. Pewnym wyjątkiem w tym katalogu twarzy będzie Vincent, ale mimo to dobrze czujemy, że chodzi jej tylko o auto. I to zapewne mała nadinterpretacja, ale wydaje mi się, że przez tą scenę możemy odczytać trochę cały film na zasadzie pewnego pars pro toto. To znaczy, jest to dość feministyczne spojrzenie na te stereotypy i na męskość i na ten heteronormatywne spojrzenie na świat. Ale zastanówmy się też trochę nad samym tym tańcem. Tutaj chciałbym przytoczyć wypowiedź Julie Ducournau z wywiadu dla Przekroju, wywiadu z Jakubem Armatą. No i w filmie jest naprawdę dużo tych scen tańca i Ducournau nie podchodzi do nich, do wszystkich w ten sam sposób. I ta pierwsza sekwencja, o której teraz rozmawiamy, Została zatrudniona profesjonalna tancerka pole dance i została ułożona specjalna choreografia. I dla Dokurno ważne, żeby wypadło to wiarygodnie, bo ten taniec to w końcu praca bohaterki. Początkowo widzimy typowe męskie spojrzenie zawieszone na wijących się wokół samochodu dziewczynach. Zakłada ono pasywność kobiet i gdy dochodzimy do lekcji, wszystko się zmienia i koncentruje się na jej pragnieniu. I ona patrzy w zupełnie inny sposób na spojrzenia skierowane w jej stronę. Odzyskuje swoje ciało, przejmuje nad nim kontrolę, liczy się jej pożądanie i żeby przekazać tą ideę, trzeba było bardzo precyzyjnie zaplanować całą choreografię. No i myślę, że tak możemy trochę przejść właśnie do postaci Alexi czy Adriana. Już też o tym trochę mówiliśmy, ale generalnie myślę, że trochę podobnie jak przy bohaterce mięsa, chodzi znowu o znalezienie jakiejś ludzkości, nawet w takich przypadkach jak kanibalizm czy morderczyni. I nie wiem, myślisz, że na jakiś sposób Alexia jest ludzka, czy to jej człowieczeństwo według ciebie jakoś się rozwija może?
No przede wszystkim rozwija się pod kątem jej relacji z Vincentem i od początku mamy nakreślone, że ona ma problem z relacjami interpersonalnymi, zwłaszcza jeżeli chodzi o rodziców, tutaj pod kątem ojca, gdzie od początku filmu mamy mocno pokazane, że ta dwójka się nie dogaduje, co potęguje tylko późniejszy wypadek i fakt, że no jakby ojciec pewnie przez resztę no, życia mógł mieć też wyrzuty sumienia, to może nie, ale jakby ciążyło to na nim, że on doprowadził do tego wypadku i też to mogło być taki gwóźdź do trumny, jeżeli chodzi o rozwój ich relacji. No i jedyna taką osobą, która widać może jakoś bardziej zależy na Alexi, była jej matka, choć nie wiemy jak to działało, czy to działało w dwie strony. Raczej nie. Myślę, że to tylko tak to było ze strony matki, więc no Alexia jakby była sama w tym świecie i nie mogła odnaleźć takiej swojej duszy, bratniej duszy, która po prostu by jej pomogła odnaleźć się tu i teraz. No i rzeczywiście wraz z postępem historii, gdy potem przechodzimy do ojca zaginionego Adriana, no widzimy jak ona się zmienia, Alexia, i coraz bardziej się otwiera. Otwiera się na ludzi, otwiera się na, prawda, na jakieś problemy Vincenta, między innymi też tam mu pomagając, podczas gdy on przedawkował sterydy i pierwszy raz się do niego odzywa. W ogóle tutaj milczenie jest tak bardzo dobrze rozegrane w tym filmie, jak dla mnie. I te pierwsze słowa Alexi do Vincenta w łazience też mają taką mocny wydźwięk i też dla niego samego
warto
coś znaczy.
Warto dodać, że te pierwsze słowa, które wypowiada no Adrian już wtedy, no to jest tato, tak? Pierwsze
tato,
słowa
tak.
Wypowiedziane do Vincenta. Myślę, że rozumiemy tą symbolikę. I wspomniałeś właśnie o tym niemym niemalże aktorstwie przez większość czasu i tym pierwszym zdaniu. I pamiętam, że gdy wyszliśmy z Titanem, to tak rozmawialiśmy o takim pierwszym skojarzeniem, generalnie oczarowani byliśmy aktorstwem Agat Roussel i tak szukaliśmy jakiegoś porównania i przynajmniej mi nasuwało się Maria Falconetti z Męczeństwa Joanny d'Arc, Karla Teodora Dreyera, klasyk klasyków z lat 20. kino nieme. No i to przez tą ogloną głowę i granie spojrzeniami i myślę, że rzeczywiście jest to ciekawe porównanie. A drugą taką rolą, do której bym to porównał, jest Bartosz Bielenia w Bożym Ciele Komasy, uwielbianego Komasy, który no też, to też przez tą ogloną głowę i przez te spojrzenie i myślę, że to jakoś jest podobieństwo między tymi rolami, ale wracając, czy zostając wciąż, nic nie wracając, przy postaci Alexi i Adriana, no to same to imię Alexia, a później Adrian jest jakby ciekawym tropem interpretacyjnym jest rozpatrywanie tego w kontekście mięsa, gdzie przypomnę, była dwójka bohaterów, Alexia osobno i Adrian osobno i Alexia to była ta siostra Justine, która była kanibalem, a Adrian to był ten homoseksualista, który mieszkał w jednym pokoju z Justine, który później został ofiarą Aleksji został przez nią no, zjedzony. Także złączenie ofiary z oprawcą w jedną postać, no to to jest właśnie Aleksja czy Adrienne w Titanę. Mhm. I myślę, że to jest taki no, małe nawiązanie, to jest jakiś easter egg, ale pomaga ciekawie zrozumieć tą całą postać.
Znaczy, wydaje mi się, że nawet takich easter eggów jest więcej, bo nawet jak rozpatrywać tą postać Justine na przestrzeni tych trzech filmów do kulno, to można tutaj zauważyć taką pewien taki story arc. Co ty o tym myślisz?
Tak, ja tutaj przy omówieniu każdego filmu do kurno trochę na koniec zostawiam to podsumowanie tej drogi, jaką przychodzi Justin, więc jeżeli pozwolisz, to
dobra,
do tego wrócimy trochę później. No i też jest tutaj jedna taka scena, która według mnie jest pokazuje najlepiej to, czym chciałby być, to czym potrzebuje może być feministyczne kino, a nie zawsze to wychodzi. I nie chodzi mi o te sceny, gdzie tam Aleksja morduje jakichś gości, chociaż to też się dobrze ogląda, ale jest jedna bohaterka w filmie, która dominuje Aleksję czy Adrienne, i tą jedną bohaterką jest żona Vincenta, czy już była żona Vincenta. I to jest ta scena, gdy Aleksja tam, no, rozerwana już niemalże przez tą ciążę samochodową, właśnie zostaje wtedy pierwszy raz ujawniona przed tą kobietą, i ta żona Vincenta jest jedyną bohaterką, która potrafi złapać ją za kudły i powiedzieć, co o niej myśli, żeby nie niszczyła nikomu życia. No i myślę, że to jest jakby jedna z najpiękniejszych rzeczy w tym filmie, że zwykła matka, której po prostu zależy na tym, żeby znaleźć swoje dziecko, i też zależy jej trochę na tym byłym mężu. Nie wiemy, co się między nimi stało, ale wciąż jakoś jej na nim zależy, i zwykła kobieta potrafi złapać tą babę, która mordowała tych ludzi przez cały film, i pokazać jej, że przy niej to ona jest tak naprawdę nikim. I uważam, że to jest najpiękniejsza scena chyba w całym Titanie. Nie wiem, co ty myślisz, i czy jakoś wpisuje ci się to w rozumienie tej postaci Aleksji?
Oczywiście, że tak, tak. To była również jedna z moich ulubionych scen w całym filmie, i która no, podkreśla też ten wymiar, że ona, nawet ta matka, mówi takie zdanie, możesz mnie poprawić, jeżeli się mylę, że nie wiem, kim jesteś, ale no, jakby nie znisz mu życia, opiekuj się nim, tak? Jakby to podkreśla ten wymiar, że ta matka widzi, że Vincent jest szczęśliwy, jakby, że Vincent znalazł ten promyk nadziei w tym życiu, które no, powoli mu się sypie, i on stara się przeżdżyć taką swoją młodość i ten pęd świata, prawda, oszukaństwem, sterydami, które mu tak naprawdę nic nie dają i tylko są taką ślepym zaułkiem. I w końcu w Adrienie, czyli Aleksji, znajduje taki promyk nadziei na to, że może odnaleźć w życiu coś jeszcze, coś, co zostało mu zabrane jakiś czas temu, czyli coś poniekąd tak naprawdę taka młodość, i ta młodość może się także objawiać pod kątem posiadania dziecka, syna, w które mógłby przekuć pewne wartości. I myślę, że tutaj to ta scena także dobrze to pokazuje, że ta matka mówi jej, że no nie wiem, kim jesteś, ale no nie znisz mu życia, jakby no opiekuj się nim. Ale tak, jakby też nawiązując do samego Vincenta, lubię bardzo tą scenę, jak próbuje zrobić muscle upa, czyli tam się pociągnąć na drążku, co też no dobrze pokazuje to, w jakim on jest stanie w tym momencie, Vincent, że on jest jeszcze no, kapitanem w tej dywizji straży pożarnej, czy jak to się nazywa, i mimo wszystko wie, że już powoli się starzeje, że ten jego prime życiowy powoli także umiera, i ale nadal za wszelką cenę stara się to przedłużyć to sterydami, które mu tak naprawdę no nic nie dają, bo pomimo tego, że on sobie je strzyka, to nadal nie udaje mu się podciągnąć, ale jak się na końcu okazuje, no ta droga była fałszywa i to swoje szczęście, to przedłużenie tej takiej młodości i męskości tak naprawdę odnajdzie w czymś innym.
Tak, cieszę się, że tak przeszliśmy do Vincenta i chciałbym, żebyśmy się jednak zatrzymali przy tej postaci, bo to jest coś magicznego. Tak jak wspomniałeś o tej scenie podciągania na drążku, no to też znowu tutaj, jak nie tutaj, no to gdzie rozpatrywać tą teorię Laury Mulvey, czy też Patrycji Włodek o tym męskim, niemęskim spojrzeniu i o kryzysie męskości i o równouprawnieniu erotycznym, no to gdzie jak nie tutaj, gdzie widzimy właśnie tego Vincenta, który, no tak jak wspomniałeś, no jest złamany, już nie domaga fizycznie. W ogóle to jest, że znowu aktorstwo w filmach Julie Ducournau jest bardzo fizyczne. Może zacznę od tego, że Vincent Lindon musiał dużo do tej, musiał przejść całkiem sporą przemianę do tej roli. Tak samo zresztą Agathe Roussel. Agathe Roussel została znaleziona przez Julie Ducournau na jakimś, znaczy poszła na casting, a później przez Instagrama, zdaje się, kontaktowała się ze sobą i też musiała przejść dużą fizyczną przemianę, żeby dać radę zagrać w tym filmie. I tak samo Vincent Lindon. Julie Ducournau znała się wcześniej z Vincentem Lindonem. Mieli jakichś wspólnych znajomych i podczas jakiegoś jednego wyjścia do pubu, kiedy Vincent wyszedł do toalety, Julie Ducournau poszła za nim, no i spotkali się po drodze, kiedy on wracał i ona powiedziała mu, że no w sumie to robię taki film i chciałbym, żebyś w nim zagrał. I on po prostu powiedział, że no okej, ale łudził się, znaczy nie łudził się nawet, że jest to jakaś poważna propozycja, chociaż wiedział, że Ducournau coś kręci i znał mięso. Także powiedział, że okej, i później rzeczywiście był zaskoczony, gdy dostał scenariusz i zobaczył, jaka jest to rola i jaki jest to film. I Vincent Lindon podkreśla, że to ujęcie miłości w tym filmie jakby przekonało go do tego, że warto wejść w ten projekt. Ale wracając właśnie do samej postaci, tak jak wspomniałeś o tym podciąganiu na drążku, to cała ta sekwencja i te wszystkie sceny w łazienkach, pamiętam jak nabijaliśmy się z tego przepięknego ujęcia, gdzie fioletowy Vincent Lindon po prostu patrzy w odbicie lustra i tam są trzy lustra i trzy odbicia i śmieliśmy, że to jest Thanos z Titanę i no, rzeczywiście ten, no i właśnie to jest ten kryzys tej męskości i pokazywanie, że mężczyzna, szczególnie, że to jest to środowisko strażaków, więc takie skrajnie męskie, gdzie potrzebna jest siła i wytrwałość, a jednak jest wśród nich Vincent Lindon, Vincent, który przychodzi jakiś kryzys i upadek i z jednej strony fizycznie rzeczywiście nie domaga, ale na przykład gdzie jest ta przezabawna scena w barze, gdzie jest ten żart z Jezusem, no to on mówi, że jest ich Bogiem i widać, że wszyscy go jakoś szanują i mają do niego szacunek. A z drugiej strony też, co wpisze się w tą koncepcję Laury Mulvey, czyli jakiś homoerotyzm, jeżeli chodzi o te sceny tańca do piosenki Lighthouse.
Zdecydowanie, tak.
Tak, te w tym fiolecie później. Tak, to myślę, że jest bardzo ciekawe. No i ten też tych taniec strażaków, niekoniecznie przy tym Lighthouse, ale może później przy tych wozach strażackich przypomina trochę film Piękna Praca, czyli Beautrevue, Claire Denis. Claire Denis, która też jakoś powiązana jest z neofrancuskim ekstremizmem, gdzie specjalnie, to jest film o wojsku i gdzie zatrudniono człowieka, który zna się na choreografii baletowej, żeby jakby ułożył choreografię jakiegoś treningu dla tych żołnierzy i całość też jest, znaczy też jest metafizycznym tańcem, jak i tam wszędzie kotłuje się jakiś homoerotyzm. No i Vincent jako ojciec, tak? Czyli ta relacja ojca z synem i to, że to jest po prostu nie pyta, też powiedziałeś o tej scenie, że ta żona Vincenta nie pyta, kim jest. Tak samo Vincent mówi, że nie obchodzi go, kim jest i zawsze będzie jego synem i myślę, że ta bezwarunkowa miłość jest tutaj jakby szalenie ważna i tak samo jak Julia Ducournau mówiła w wywiadach, chociażby w tym wspomnianym wywiadzie z Jakubem Armatą, że mówiła, że dla niej miłość jest czymś absolutnym, implikuje całe mnóstwo różnych rzeczy i może to być różna miłość i dlatego Titany jest filmem z niewielką liczbą dialogów, a całość to jakby integracja w miłości i rozumienie tematu i no, myślę, że to jest tutaj bardzo ciekawe. No to może teraz trochę przejdziemy do tych obiecanych już wcześniej kolorów. I tak jak wspomnieliśmy o Thanosie z Titanę, czyli tym fioletowym Vincencie Lindonie, zatrzymajmy się na dłużej przy kolorach i wydaje mi się, że warto tutaj znowu spełnić naszą filmoznawczą misję i odwołać się do tekstu teoretycznego. I warto o kolorach mówić w kontekście tej rewelacyjnej książki Patty Bellantoni, czyli Jeśli fiolet, to ktoś umrze. Bardzo chwytliwy tytuł, a książka jeszcze bardziej chwytliwa. I książka opiera się o pewien anegdotyczny eksperyment, który z kolei stał się punktem wyjścia do dalszej długiej analizy znaczeń kolorów w filmie. I wspomniany eksperyment polegał na organizowaniu dni kolorów. To jest w dzień czerwony, studenci, autorki mieli przynieść przedmioty, które kojarzą im się z kolorem czerwonym. I tak tego dnia przynosili pikantne papryczki, rozgrzewające maści, czy tam muzykę rock and roll. I obcowanie jedynie w kolorze czerwonym spowodowało, że szczególnie męska część studentów była podekscytowana i głośniejsza. I takie podejście do kolorów było początkiem do właśnie tej publikacji, która dokładnie analizuje kolory w filmach. I mówiąc o Titanę, skupimy się na fiolecie, na tym fiolecie, który pada m.in. na Vincenta. I tak jak wspomnieliśmy już, ten Thanos w lustrze, to coś, co nas bawiło. I w sumie to chyba dalej bawi po kilku miesiącach. Mm-hmm. I tak parafrazując słowa Bellantoni o fiolecie, ona pisze, że był okres, kiedy fiolet kojarzono ze zmysłowością, łączono go ze spożywaniem winogron. Niemniej po ponad 20 latach badań nad wpływem koloru na zachowanie, ani razu fiolet nie wzbudził skojarzeń ze zmysłowością. Nie ma realnego dowodu na to, że purpura wpływa na wrażenie fizyczne, na to, że rządzi światem pozazmysłowym, mistycznym, a nawet paranormalnym. I tutaj podaję przykład z West Side Story, tego klasycznego, gdzie Bernardo w fioletowej koszuli tańczy, nieświadom tego, że umrze. I fiolet wizualnie jest królewską inkarnacją śmierci. To bardzo piękne stwierdzenie. I nie musi jednak chodzić o samą śmierć, ale jak pisze dalej autorka, może to być utrata, tak jak utrata złudzeń Maxa Fischera w Rushmore, czy ubrana w purpurę kobieta, która nie idzie do łóżka z bohaterem Toma Cruza w oczach szeroko zamkniętych Kubricka. I myślę, że tutaj gdzieś jest właśnie Vincent i ten fiolet, który na niego pada, to znaczy to utrata zarówno syna, jak i utrata tej własnej pewności siebie i przekonania o swojej męskości i o tym kryzysie męskości i o tym kryzysie fizyczności. I myślę, że tak jakby można rozpatrywać ten fiolet. Nie wiem, czy zgadzasz się z tym, czy nie?
Tak, tak, oczywiście. Jakby ten fiolet tutaj w ramach koncepcji, w tej koncepcji pełni tutaj bardzo podobną rolę, zwłaszcza, że no, jak wspomniałeś, no Vincent jest praktycznie cały czas opiewa w tym fiolecie, zwłaszcza w tej scenie w toalecie, tutaj mamy ciągle ten fiolet, który, no tak jak wspomniałeś, no przedstawia tą utratę tej męskości, tej młodości, która kiedyś jakby cały czas była obecna w jego życiu, prawda, że był strażakiem i ci chłopaki z właśnie ze straży pożarnej, którzy mu podlegają, no jakby są takim dobrym kontrastem do niego, nie, że on wie, że kiedyś taki był pełen energii, młody i to powoli no jakby umiera, tak, jakby to powoli się zatraca, bo coraz bardziej się starzeje no to jest tutaj też pokazane w ramach tego koloru, choć ta scena w barze, która również była miała fioletowe oświetlenie, no tutaj bardziej bym się skłaniał ku tej zmysłowości trochę, nie? Zwłaszcza jak ten taniec był tutaj zobrazowany i myślę, że tutaj można dwojako to interpretować, ale zdecydowanie tak jakby tutaj ten kolor w większości pełni taką funkcję, o której też wspomniałeś w ramach tej koncepcji, czyli ta utrata zarówno syna, jak i tej młodości / męskości.
Tak, i tak samo tutaj też Fiolet możemy rozpatrywać w ramach właśnie tej płynności płci czy seksualności. I tak jak już obiecywałem wcześniej, zbliżamy się powoli do końca, więc czas na, jak w każdym odcinku, pochylenie się nad tą nieszczęsną Justine, która pojawia się w każdym filmie Ducourneau, w Junior, w Mąż, w Mięsie i w Titanę. No i przypominam, że ostatnio zostawiliśmy Justine na etapie Mięsa, kiedy była nieco bardziej spokojna, przynajmniej na tym tle jakiegoś erotyzmu, tak jak poprzednio w Mąż tam sprzedawała całusy. No i tutaj mamy znowu tą, ta parabola odbija w drugą stronę i jest tą tancerką w tym klubie erotycznym. No i myślę, że to jest ciekawa droga, która przeprowadziła tą Justine od bycia dzieckiem, które szuka tak naprawdę tego, kim jest, do przez później jakieś problemy w szkole, przez później problemy, spore całkiem problemy na studiach, do właśnie tego, do właśnie Titany i do tej pracy, która no, nie bardzo wiąże się chyba z weterynarią, więc możemy się jedynie domyślać, co się wydarzyło pomiędzy. Oczywiście całość nie jest jakimś fabularną kontynuacją, a bardziej pewnym przedłużeniem idei i kolejną reinkarnacją tej bohaterki, ale tak jak wspominałem przy okazji pierwszego odcinka, że jest tutaj ta ciągłość. No i śmierć Justine, czyli możemy sobie tylko pogdybać, co będzie dalej, czy pojawi się w kolejnym filmie Julie Ducournau. Ja osobiście spodziewam się, że nie, ale właśnie ty też powiedziałeś, że oglądałeś i Junior, i Mięso, i no i Titanę, i powiedz, jak do ciebie przynajmniej, jak do ciebie trafia ta droga Justine, czy co myślisz o tym zabiegu?
No właśnie, bardzo widać na pierwszy rzut oka tą taką ciągłość fabularną, prawda? No jakby w Juniorze mamy tą cichą dziewczynę, która dojrzewa i jakby zdobywa taką pewność siebie. W Mięsie również mamy takie odkrywanie samego siebie i no da się wyczuć tutaj tą ciągłość fabularną i bardziej tą jej śmierć i to, co zobaczyliśmy w Titan, odczytywałbym jako taki smutny trochę koniec, taki, że mimo wszystko w dzisiejszych czasach też poniekąd kobiety no, są sprowadzane do takich najprostszych rozwiązań czasem życiowych, nie? Być może tutaj nam chciała to pokazać do kurno, że pomimo tego, że no Justine na przestrzeni tam tych wszystkich filmów miała jakieś marzenia, jakieś cele, to sytuacja życiowa jakby ją pchnęła do tego miejsca, w którym się znalazła i takiego smutnego końca. Myślę, że ta jej śmierć z tego filmu, która no była trochę nieoczekiwana, prawda, bo tutaj no to miał taki mieć trochę shock value efekt jej śmierć w tym filmie. Pokazuje, prawda, taki tragizm, znaczy tragizm to może nie, ale taki smutny koniec tej postaci, która mimo wszystko trafiła gdzieś do złego miejsca, spotkała złych ludzi i myślę, że tutaj, jeżeli Ducourneau celowo to jakoś zaplanowała drogę tej bohaterki na przestrzeni tych wszystkich filmów, to myślę, że raczej tutaj by chciała to zakończyć jako taki trochę smutny, pesymistyczny koniec, który może miałby być jakimś takim szerszym komentarzem do jeszcze sytuacji kobiet i tego, że no, są często sprowadzane, a raczej są zmuszane do podejmowania takich najprostszych działań życiowych, ale ta jej przemiana od tej niepewnej siebie dojrzewającej dziewczyny, która no ciągle szuka gdzieś tam swojego głosu i takiej, prawda, pewności siebie w otaczającym społeczeństwie, do tej osoby, którą zobaczyliśmy w Titan, jest obecna i myślę, że w ramach tego można to spokojnie jakoś to interpretować jako taki pomysł odgórny do kurna.
Tak, zgadzam się, że rzeczywiście no chyba nie udało się to życie tej Justine. I rzeczywiście jest to jakiś gorzki posmak, a jednocześnie nie jest
ta postać przesadnie eksponowana w Titanę i wiele osób, wiem, że w ogóle nie skojarzyło, że no to też jest Justini, że to też jest Garance Marrière, dlatego to jest jakby takie ciekawe odsunięcie tej postaci w cień. Czy będzie dalej? Nie wiem. I tutaj właśnie chciałbym się zastanowić, że no może właśnie jak, no tak jak mówiłem, Julia Ducournau uważa, że wszystkie jej filmy to tworzą jakby jedną całość, więc podejrzewam, że ktoś z Titanę będzie dalej się pojawiał w jej filmach. No jeżeli nie Justine, no to kto? No to możemy się zastanowić, czy będzie to Vincent, czy może będzie to dziecko, które nam się pojawiło, o którym zresztą w ogóle chyba jakoś nie wzmiankowaliśmy, a przecież o to tak naprawdę w Titanę, no właśnie wyszło nam, że chyba nie o to chodziło, ale to jakby jest tym głównym marketingowym i najbardziej widowiskowym środkiem, czyli ta skrajnie strategiczna dezorientacja przedmiotowa, czyli no ktoś, znaczy kobieta zachodzi w ciąży z samochodem, tak? I to już była ta scena, przy której wszyscy przecierali oczy na nowych horyzontach. Mhm.
Tak, ja też myślę, że ten koniec również tutaj Ducournau zostawia pole dla widza, że jakby nie kończy tego filmu w takim pesymistycznym wydźwięku, bo Alexia czy Adrien umarł, tylko zostawia również taki promyk nadziei na to, jaką osobą jest Vincent, że mimo wszystko ta cała wartość metaforyczna, ta cała symbolika, jaką tutaj przedstawia Ducournau pod kątem no tej dekonstrukcji tutaj tej męskości, tych stereotypów, podziałów między kobietami, mężczyznami i praktycznie zatarciu wszystkich konstruktów społeczeństwa, no jakby są, utkwiły się, prawda, w tym filmie, w tej symbolice i właśnie w ramach tego zakończenia. I myślę, że tutaj Ducournau pozostawia taki promyk nadziei, że to może ulec zmianie, że Vincent to jest mimo wszystko osoba, ojciec, który no nie stara się narzucić jakiejś takiej odgórnej wizji miłości, postępowania, tylko przejawia taką tą miłość taką czystą do osoby bez względu na prawda, na pochodzenie, na tożsamość seksualną, czy na to, kim ta osoba jest. I myślę, że to jest taki pozytywny wydźwięk, jeżeli chodzi na sam koniec, pomimo śmierci głównej postaci.
Tak, i wspomniałeś o symbolice i tutaj jakby ciekawą interpretacją jest interpretowanie wszystkiego w ramach mitologii, to znaczy tytani, tak, i że zajście w ciążę z jakimś wyższym bytem i sprowadzenie go na ziemię i potem, czyli to dziecko, które rodzi się na koniec filmu, miałoby być półbogiem, który teraz będzie wychowywany przez śmiertelników na ziemi, to jest rzeczywiście jakaś kusząca droga, ale jak już myślę, że możemy powoli zbliżać się do końca i zwyczajem ubiegłych odcinków pomówię o charakterystycznych dla Ducournau scenach i chwytach, które również przewijają się w Titany i również są jakimś wyznacznikiem jej stylu. I tak jak tym razem nie jesteśmy na stołówce, a na kuchni, gdzie przy okazji kuchni strażackiej, gdzie nad jedzeniem odbyła się jakaś absurdalna rozmowa i w Żniur była to bitwa na żarcie, a w mięsie jest to rozmowa o gwałceniu mało. Bo tutaj jest ten rewelacyjny żart Vincenta, że jest dla was jak Jezus. No i poza tym też mamy te sceny rozdzierania skóry i tym razem co prawda plecy nie pękają jak w Żniur, ale podobnie jak w mięsie chodzi o brzuch, z tym, że tutaj brzuch jest rozsadzany od środka. I tak samo też prolog, o którym dokładnie wspominałeś, z tymi zbliżeniami na auto od dołu, który wykorzystuje zdjęcia, który wykorzystuje też w tym prologu zdjęcia z kamery medycznej podczas tej operacji Justine. Podobnie zresztą było w Junior przy okazji dentysty czy ortodonty. I tak samo znowu tutaj mamy scenę w autobusie, gdy Alexia chce uciec od Vincenta, a w autobusie są ci bikiniarze, którzy tam męczą niewinne kobiety. No i wreszcie chyba najbardziej charakterystyczne dla Ducournau sceny, czyli ta inscenizacja scen pod prześcieradłem, czy pod jakąś kołdrą, czy kocem, gdzie po prostu bohaterka cierpi katusze i jest wtedy przykryta tym tym jakimś prześcieradłem i pozostawiona sama w tej jednolitej przestrzeni. No i jest też scena prysznica, która pojawia się w każdym filmie. Tutaj ten początkowy prysznic z Justine. I generalnie to by chyba było na tyle. Bardzo dziękuję. To już więcej do kurno filmów nie ma, więc przynajmniej na razie już nic więcej nie będzie. Ale myślę, że przynajmniej jakby, że myślę, że jakoś ciekawie udało się nad tymi jej rewelacyjnymi raczej filmami trochę poobcować. Też dziękuję moim gościom, dziękuję Adamowi, który pojawił się w poprzednim odcinku, no i dziękuję nieocenionemu Filipowi za dzisiaj.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i gratuluję podcastu, projektu.
Dobra, dobra. już wymiana uprzejmości za nami, także można się rozejść. Dziękuję za wszystko i do usłyszenia może w innych projektach na kanale Koła Naukowego. Także za dziś to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia i cześć.
Cześć.